kulinarne
pogaduchy.
Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, witamy smacznie.
Smacznie się witamy, a dzisiaj to się bardzo słodko można powiedzieć. Tak. Witamy, bo prawie jak kupuś puchatek, dlatego że będziemy rozmawiać.
Chodzić coraz więcej do tego słoiczka, a tego miodu będzie ubywało.
Tak, będziemy o miodzie rozmawiać. Już zapowiadaliśmy Państwu w zeszłym tygodniu, że właśnie tym razem porozmawiamy o miodzie, bo też jak mówiliśmy tydzień temu, miód jest też dosyć ważnym produktem eksportowym polskim. No a teraz zbiory miodu również trwają, pszczoły pracują, pszczelarze miód zbierają, ale zanim o tym, co dzisiaj, to powiedzmy, jak to z tym miodem było. Miodem i mlekiem podobno żywili się nasi bardzo odlegli przodkowie, ale chyba na samym początku to tylko miodem, kiedy podkradali dzikim pszczołom ten miód.
Słuchaj, nie uwierzysz, ale artefakty archeologiczne potwierdzają jedną rzecz. Miodem zaczęliśmy się zajadać 12 tysięcy lat temu. Świadczą o tym malowidła naskalne, gdzie po prostu widać sylwetki ludzi, którzy po prostu podbierają pszczołom miód. To jest coś niezwykłego. Zostało to odkryte, dokładnie zadatowane. Więc 12 tysięcy lat obżeramy się tym miodem, raz więcej, raz mniej. Oczywiście, jeśli chodzi o nas Słowian, to troszeczkę jest to zdecydowanie krótsze, ale ci, którzy pierwsi notowali, można powiedzieć, te nasze wizyty na naszych ziemiach polskich, słynny Ibrahim Ibn Jakub, że nie wspomnę o kronikarzu niemieckim Titmarze, czy nasz Gal Anonim, który można by powiedzieć stworzył pierwsze zapiski historyczne dotyczące państwa polskiego. Wszyscy podkreślają jedną rzecz. Słowianie, Polacy, Polanie zajadają się po prostu miodem. Podkreślają to, że właśnie nie mamy wina, tylko sycimy miody. To jest coś niesamowitego, że już wówczas zostało to w sposób tak wyraźny zaznaczone. Sycony miód, czyli po prostu alkohol, rzeczywiście był takim naszym wyróżnikiem dotyczącym czasów sprzed tysiąca lat. Zresztą trwało to bardzo długo, bo na przykład właśnie tymi miodami pitnymi przez 600-700 lat. To się zaczęło kończyć gdzieś na wysokości wieku XVII-XVIII, kiedy pojawiła się okowita. Pojawiły się inne, mocniejsze zdecydowanie alkohole. Natomiast bartnictwo, bo o tym właściwie powinniśmy mówić, to jest ten sposób hodowli pszczół w sposób naturalny, czyli można by powiedzieć dziuple w puszczy, których po prostu pszczoły zasiedlały, produkowały miód. Bartnicy, którzy doglądali je, pilnowali, odpowiednio zabezpieczali przed misiami. Przypomnę ci, że misiom nie przeszkadzały urządlenie pszczół, a wspomniałeś na samym początku, mi się uwielbiają miód w każdej postaci, zresztą nie tylko miód, ale także i czerwie, inne elementy związane z miodami. Co jest bardzo ciekawe, bartnicy byli zwolnieni z pańszczyzny. To była w ogóle zupełnie inna hierarchia, można by powiedzieć, zawodowa. Zrzeszali się, mieli specjalne przywileje nadane przez królów. I to jest kolejna ciekawostka. Od czasów średniowiecza wydawano specjalne przywileje, które informowały każdego, kto tylko chciał wiedzieć, że barcie są własnością, mówiąc tak współcześnie, skarbu państwa. Mogłaś mieć las, mogłaś mieć różnego rodzaju elementy, kawałki puszczy i tak dalej, ale barcie były własnością królewską. A bartnicy, którzy się nimi opiekowali, można by powiedzieć, podlegali, mieli własne sądownictwo. Kasta sama w sobie, coś niezwykłego. Tak to było ważne i istotne. Ale mówimy o miodach, mówimy o bartnictwie, ale dzięki pszczołom jeszcze coś innego powstawało, co było niesamowicie ważne i dużym wyróżnikiem, szczególnie w czasach średniowiecza. Wosk. Zapominamy o tym czasami, że oprócz miodu pszczoły produkują także wosk. We wszystkich odnalezionych przez archeologów podwodnych fragmentach statków średniowiecznych, które tam wypływały z Gdańska i tak dalej, znajdujemy olbrzymie takie okrągłe kawały wosku. One były eksportowane do ówczesnej Europy, do Anglii, do Niemiec, do Francji. Po prostu świece były jednym z ważniejszych elementów, z których po prostu się produkowano, ale nie tylko w tej, ta gałęź wykorzystywała wosk w czasach średniowiecza. Monokultura miodu, wiesz, kiedy się skończyła? Kiedy się pojawił cukier. Buraki cukrowe, trzcina cukrowa, czyli można powiedzieć w XVIII wieku. Wtedy niestety i te miody sycone i to wszystko zaczęło powolutku się zmniejszać na rzecz właśnie cukru. Głowy cukru, które po prostu nie było sypkiego cukru, tylko się odłamywało kawałeczki. To, można by powiedzieć, przetrąciło kręgosłup najpierw bartnictwu, potem się ono przerodziło w pszczelarstwo, czyli już nie było tych barci naturalnych, tylko były po prostu specjalnie wyplatane z różnego rodzaju kłosów, platanki i tam po prostu bardzo, zresztą one były ocieplane, tam pszczoły po prostu sobie już blisko domu były te pasieki, właśnie wtedy zaczęto określać to mianem pasieki, one już były po prostu tam hodowane.
Można powiedzieć, zostały w ten sposób udomowione.
Spotkałem się z taką ciekawą opinią, że do lasu trzeba było wyjść po prostu. To był efekt XVII wieku, te wszystkie wojny, które przetaczały się przez ziemię polskie, spowodowały, że lasy były niebezpieczne. W związku z tym po prostu, jeżeli można było, to te barcie, że tak powiem, czyli te fragmenty pni z dziuplą po prostu przenoszono i tam pszczoły sobie dawały radę tak samo. No a potem się oczywiście już pojawiły różnego rodzaju domki, które były w specjalny sposób przygotowane, tu już mówimy o wieku XIX, potem tak zwane ule warszawskie, poznańskie, różnego rodzaju technologie, no i mamy już współczesne, dzisiejsze, można by powiedzieć, pszczelarstwo. Jest tego rzeczywiście bardzo dużo, ale jeśli pozwolisz, dosłownie ostatnie zdanie na temat historii. Taka ciekawostka, która właśnie we wszystkich podręcznikach dotyczących pszczelarstwa się pojawia na samym początku, że archeolodzy znaleźli w jednej z grobów w starożytnym Egipcie, czyli co najmniej te 4-5 tysięcy lat temu, po prostu naczynia z taką bardzo twardą, zbitą, można powiedzieć prawie, że czarną substancją. Analizy chemiczne stwierdziły, że to jest po prostu wyschnięty na kamień miód. Ale ciekawostka polega na tym, że kiedy fragment tego kamienia, że tak powiem, dodano wody, wysek po prostu, dodano wody, to po krótkim czasie wrócił do swojej pierwotnej formy, czyli powstał znowu miód i analiza stwierdziła, że on się nadaje do jedzenia. Czyli to jest jeden z niezwykle rzadkich produktów spożywczych, który po prostu po iluś tysiącach lat dalej nadaje się do konsumpcji. Fenomen.
Jak wygląda pszczelarstwo współczesne? Bo teraz przejdziemy do współczesnych czasów, zwłaszcza, że Polska tutaj ma bardzo dużo tak zwanych rodzin pszczelich. Jak się okazuje, u nas jest więcej tych rodzin niż w Ameryce.
To zjawisko nazywa się, to jest dla mnie zupełnie nowy wyraz, przepszczelenie. Okazuje się, że Polska jest przepszczelona. Stany Zjednoczone są 30 razy większe terytorialnie od Polski, a mamy tyle samo rodzin pszczelich. To jest 2 350 000 rodzin pszczelich, czyli tyle uli, bo wiadomo, jedna rodzina pszczela to jest jeden ul i przyrost jest niesamowity, bo mówimy o roku 2024, czyli dane są świeżutkie, a sprzed 10 lat było 1 386 000, więc przyrost jest gigantyczny, tak samo zresztą jak pszczelarzy, bo okazuje się, że w ciągu 10 lat liczba pszczelarzy w Polsce wzrosła niemal dwukrotnie, z 58 000 w 2014 do prawie 100 000 w tym roku. Z czego jedna prawie dziesiąta, bo 9519 osób to są pszczelarze na Podkarpaciu. Jest rzeczywiście tego bardzo, bardzo dużo. Na Podkarpaciu mamy uli rodzin pszczelich, ja to tak oczywiście niefachowo określam, 213 243 sztuki. Dane oczywiście pochodzą z 23 roku i to jest drugi wynik w Polsce po lubelskim. Lubelskim rzeczywiście pod tym względem jest liderem. Gorzej jest z produkcją na Podkarpaciu, jeśli chodzi o ilość miodu. Wyprodukowaliśmy go w roku ubiegłym 1263 tony. 9 miejsce w kraju. Znowu lubelskie jest liderem z ponad 4 000 ton. Cyfry nie kłamią.
Ale jedno możemy powiedzieć na korzyść naszego województwa, że to u nas jest podkarpacki miód spadziowy z takim właśnie oznaczeniem unijnym. I tylko z naszego terenu ten miód pochodzi.
Miód spadziowy ze Spadzi Iglastej i oczywiście oznaczenie geograficzne. To jest na bardzo wyznaczonym, określonym obszarze, czyli to powiedzmy Beskid Niski, fragment Bieszczadów i tam powiedzmy kawałek jeszcze ziemi przemyskiej. Te oznaczenie unijne, to wszystko jest rejestrowane. Polski Związek Pszczelarski pilnuje takich rzeczy, żeby to się nie rozrastało gdzieś w sposób niekontrolowany. Więc jesteśmy potęgą, szczególnie jeśli chodzi o spać. Wspominaliśmy o tym kiedyś, że ta spać iglasta kupowana jest na pniu przez naszych zagranicznych kontrahentów, którzy bardzo chętnie kupują polski miód, czasami próbując sprzedawać go pod własną, na przykład niemiecką marką, że to jest właśnie tej jakości. Społeczeństwo się generalnie też i polskie, i nie tylko oczywiście starzeje. Ten miód zaczyna być coraz bardziej popularny. W zeszłym roku taki słoik, można powiedzieć, wielokwiatu można było kupić w granicach 40-45 zł. Niektórzy sprzedawali już po 50. W tym roku, z tego co się orientuję, to już te 50 zł jest taką kwotą dolno, chyba że kupujesz od razu kilka ton, no to wtedy można negocjować. Więc mówimy o tej spadzi, ale chcielibyśmy Państwu też uzmysłowić, że tak naprawdę mamy 3 rodzaje miodu naturalnego. To jest właśnie ten nektarowy, spadziowy i mieszanka. O mieszankach nie mówmy, bo to nie ma takiej potrzeby, ale miód nektarowy to jest najpopularniejszy miód na świecie w ogóle. Także w Polsce, dostępny oczywiście w sklepach i on jest wyprodukowany z nektaru kwiatowego, który zbierają pszczoły o pięknej nazwie zbieraczki. Bardzo mi się to podoba. No, spać iglasta, czyli miód spadziowy, to jest rzeczywiście coś zupełnie innego. On powstaje z innej substancji, nie z właśnie nektaru kwiatowego, tylko ze spadzi roślinnej, która może pochodzić zarówno z drzew iglastych, jak i liścia. Fachowcy twierdzą, że iglasty jest zdecydowanie cenniejszy i są lata, kiedy spadzi w ogóle nie ma. Więc po prostu w tym momencie mamy świadomość tego, dlaczego on jest tak po prostu niezwykle cenny. Wiecie. Jest zdecydowanie droższy. I co to jest ta spać? Spać jest to taka właśnie wydzielina, która na liściach i igłach pozostawiają mszyce, czerwie albo inne owady. Dzięki niej miody spadziowe są gęstsze od tych nektarowych oraz zawierają więcej zdecydowanie minerałów. Mają taki korzenny smak, są ciemniejsze o odcieniu zielonkawym. Także łatwo można się zorientować, czy kupujemy dobry po prostu produkt. Każdy rodzaj miodu, a mamy tutaj wymienioną listę naprawdę olbrzymią, jest, można by powiedzieć, lekiem na te nasze różnego rodzaju dolegliwości. Miejmy to po prostu świadome.
Tu pomyślmy troszkę o miodzie, pod warunkiem, że też no, możemy z powodów zdrowotnych ten miód spożyć.
To jest też niesamowity alergen, miejmy tą świadomość. Pół łyżeczki miodu do lekko przestudzonej.
40 stopni,
tak,
nie więcej.
Bo inaczej spora część tych walorów zdrowotnych znika po prostu.
Enzymy są likwidowane.
Tak, nie wolno. Ale spokojnie, rozpuści się błyskawicznie, proszę wierzyć, jak herbata ma te 30. Ja przyznaję się bez bicia, że odkąd po prostu przeszedłem na miód, to na przykład nie potrafię. Herbata oczywiście nie ma takiej potrzeby, gorzka też wystarczy, ale kawa z niewielką ilością miodu, przestudzona kawa, zaznaczam, to jest po prostu eliksir. To jest coś cudownego. To się pije rzeczywiście jak balsam.
Jeśli ktoś tego nie kosztował, to proszę sobie teraz po naszej rozmowie zrobić kawę.
Dobra pora.
A jeszcze, jeśli państwo mają w domu miód, to lekko osłodzić. Dziękuję pięknie. I co? My za tydzień się spotykamy, też będzie bardzo smakowicie.
Będziemy
rozmawiać, proszę państwa, już zdradzam, o dereniu, a jest o czym rozmawiać, zapewniam, ale to wszystko za tydzień.
Dziękujemy bardzo, zapraszamy państwa.
Do usłyszenia.